Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Polonez, Mazur, Krakowiak, Oberek i Kujawiak. To doskonale znany kanon polskich tańców narodowych. Ich znaczenie oraz wartość kulturowa zostały uwzględnione nie tylko na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. O ile jednak w świecie muzycznym mówimy chętnie o tańcach w kontekście samej muzyki, to często zapominamy o ich stronie choreograficznej. Tym razem postaramy się to zmienić. A porozmawiam z osobą, która o tańcu wie wszystko. Mój gość to tancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki i założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego baletu dworskiego. A gościem naszego podcastu jest pani Romana Aniel, dyrektor naczelna i artystyczna baletu dworskiego Krakowia Danca. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Szukając informacji o polskich tańcach narodowych, sięgamy zwykle po Oskara Kolberga. Ale czy są jakieś inne może źródła, z jakich dowiemy się najwięcej o stronie choreograficznej tych tańców?
Ja myślę, że jest bardzo dużo źródeł, szczególnie dzisiaj. Odkrywamy coraz więcej jakichś podręczników, szczególnie tanecznych, które mogą nam przybliżyć tą formę właśnie choreograficzną czy strukturalną konkretnych tańców wchodzących w kanon polskich pięciu tańców narodowych. I dla mnie na przykład takim bardzo ciekawym i wyczerpującym źródłem są podręczniki Karola Mestenhausera, napisane i stworzone pod koniec XIX wieku, w których ten mistrz tańca i wodzire jednocześnie bardzo precyzyjnie opisuje niektóre z tych form tanecznych, które znalazły się w jego podręczniku jako tańce salonowe i podaje bardzo konkretne figury. I ten sposób wykonywania tych form tanecznych miał bardzo duży wpływ na ich kształt późniejszy również. A więc 150 figur mazurowych Karola Mestenhausera z 1894 roku, a wcześniejsza jego pozycja z 1888 roku o tańcach takich jak polonez, jak oberek, jak krakowiak chociażby i właśnie mazur, a także różne połączenia tych tańców narodowych, chociażby mazura z tańcami salonowymi, pokazują, jak wtedy bogaty był obraz tych konkretnych różnych układów czy form tanecznych. I myślę, że one działając w różnych środowiskach, czy będąc obecny w różnych środowiskach, no stawały się takie bardzo bogate właśnie w te poszczególne elementy.
Samo pojęcie polskich tańców narodowych zostało wprowadzone dosyć późno, jeżeli myślimy o muzyce narodowej, w 1828 roku przez Kazimierza Brodzińskiego, który jako pierwszy użył takiego określenia w rozprawie o tańcach polskich. Ale czy są jakieś tańce polskie, które wówczas istniały, a nie weszły w skład tych pięciu polskich tańców narodowych?
Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ myśmy się już przyzwyczaili do tych pięciu. Przypominam, że to jest polonez, to jest mazur, to jest krakowiak, kujawiak i oberek. Natomiast w tym czasie, kiedy pisał Brodziński, funkcjonował jeszcze kozak. I kozak był takim tańcem, który no, istniał też w kanonie polskich tańców narodowych. ponieważ był tańcem niezwykle powszechnym, szczególnie pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku, a potem już też między innymi ze względów trochę politycznych został no jednak mimo wszystko gdzieś tak na marginesie i mówi się o tym, że został wyparty przez krakowiaka albo nawet połknięty trochę przez właśnie tą formę taneczną. Niektóre z figur czy z gestów kozaka zostały właśnie wciągnięte do choreografii krakowiaka i dlatego no, dzisiaj kozak już nie jest polskim tańcem narodowym.
Czy możemy powiedzieć, że te wszystkie tańce przeszły podobną drogę spod strzech na szlacheckie dwory?
Nie do końca zgodziłabym się z tym stwierdzeniem, dlatego że niektóre z nich mają taki rodowód bardziej dworski czy szlachecki, tak jak chociażby polonez czy mazur, i myślę, że to działanie było jak gdyby w obydwie strony, że z jednej strony dwór czy salon wpływały na tańce tańczone pod strzechami, a z drugiej strony te tańce takie bardziej ludowe pojawiały się w kanonie czy w repertuarze tańców dworskich, szlacheckich, przerobione. I rzeczywiście to dzięki temu, że trafiały czy na salony, czy do dworskich pałaców, czy też na sceny ówczesne, czy operowe, czy baletowe, to dzięki temu też jak gdyby te tańce i zyskiwały na powodzeniu, na rozpowszechnieniu, ale też na takim ubogaceniu. I to zresztą była taka formuła, która funkcjonowała wszędzie, również we Francji, bo większość na przykład tańców francuskich, tak jak gavotte, passepied czy bourée, to są tańce pochodzenia ludowego, które znalazły się w tym dworskim kanonie. Więc myślę, że tutaj te wpływy były po prostu w jedną i w drugą stronę.
To porozmawiajmy w takim razie o tym najbardziej znanym tańcu. Najstarszy taniec narodowy, polonez, jednocześnie najbardziej popularny, ale też popularny poza granicami Polski.
Tak, polonez myślę, że jest też niezwykle istotny z tego względu, że do dzisiaj jest praktykowany. Bo my z polonezem stykamy się w naszej młodości, kiedy tańczymy na studniówce, nasz pierwszy bal, który pozwala na takie wejście w dojrzałość. Później w naszym życiu pojawia się często polonez, na przykład na weselu albo w trakcie różnych bali sylwestrowych czy noworocznych, więc myślę, że często mamy do czynienia z tą formą tańczenia. I jest to forma, która bardzo rozpowszechniła się, szczególnie w XVIII wieku w całej Europie, a na początku XIX stała się też taką, bym powiedziała, nawet formą niosącą polski element, polski idiom poza granice nasze, a zresztą Polska nie istniała wtedy w tamtym czasie i często właśnie polonez służył jako taki nośnik też polskiego stylu, sposobu zachowania, mentalności, jakichś wydarzeń historycznych i w związku z tym rozpowszechnił się z tych różnych względów bardzo szybko, no i stał się niezwykle popularny. A ta jak gdyby taka forma, czyli taniec korowodowy, taniec w pewnym sensie ceremonialny, taniec, który służy też do tańczenia dla każdego, bo nie jest to jakiś taniec skoczny, szybki, więc pozwala tak naprawdę wszystkim uczestnikom wydarzenia na wspólne tańczenie, no to stało się też myślę takim istotnym elementem, który przyczynił się do tego, że polonez jest ciągle żywy.
Czyli taki właśnie taniec włączający wszystkich, prawda? Ze względu też na to, że jest dość po prostu prosty.
Tak, myślę, że dzisiaj my w ten sposób postrzegamy poloneza, bo ile razy zapraszamy do wspólnego tańca wszystkich zebranych, osoby, które nigdy się nawet z nim nie zetknęły, są w stanie jednak włączyć się w ten korowód, wykonać różne figury poloneza, te, które dzisiaj są bardzo popularne. I jednak mimo wszystko jakby krok, który został tak zunifikowany, jest prostym krokiem, takim marszowym, chodzonym i to no, pozwala na to, że każdy może tańczyć, każdy może się włączyć.
Czy możemy nazwać ten XIX-wieczny polonez tańcem salonowym?
W pewnym sensie polonez na pewno w XIX wieku jest tańcem salonowym, bo tak jak pisał właśnie Karol Mestenhauser, to jest taniec, który rozpoczyna wszystkie bale salonowe i tak jak mówiliśmy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, ma taki element ceremoniału, nawet pewnej hierarchii, ponieważ w pierwszych parach stają osoby najważniejsze dla danego wydarzenia, czyli często gospodarze, zaproszeni goście, którzy się prezentują w polonezie i jest to swego rodzaju taka parada. Więc to jest typowe dla salonu. Są też figury, które istnieją w polonezie właśnie związane z takim popisem salonowym. To jest figura kołowa, figura liniowa, figura bukietowa, wiwat państwo młodzi, więc te wszystkie elementy, czy nawet odbijana chociażby, te wszystkie figury, sposób tańczenia przeszły już do historii tego tańca i to właśnie za sprawą salonu, więc w pewnym sensie jest to taniec salonowy.
A czy tamten polonez z XIX wieku różnił się znacząco od tego, którego dziś znamy, chociażby ze studniówek i z różnych bali?
Tak, tamten polonez różnił się po pierwsze tym, że był tańczony przez osoby, które były wyćwiczone, bo jednak lekcje tańca w XIX wieku były obowiązujące i wszyscy, którzy chcieli zaprezentować się w towarzystwie, na takie lekcje chodzili, więc on zupełnie też inaczej wyglądał od strony takiej estetycznej. Natomiast krok też był troszeczkę inny, krok był taki krótszy z przytupem i pozwalał na to, że można było poloneza tańczyć w mniejszych salach, bo wtedy w tamtym czasie bale były urządzane w różnych mniejszych pomieszczeniach, tak jak u nas w Krakowie też nie mieliśmy jakichś wielkich sal balowych i przestrzeni, więc jakby ten krok był taki skrócony, pozwalający na przeprowadzenie poloneza właśnie w mniejszej sali, natomiast dużą rolę odgrywały też gesty i poloneza należało tańczyć w stroju polskim, czyli w kontuszach. A jeżeli już zakładamy kontusz albo jego elementy, to tutaj no, zmienia się też taki, bym powiedziała, wyraz tego tańca, ponieważ należy wykonywać odpowiednie gesty, inaczej trzymać ręce, inaczej prowadzić partnerkę. No właśnie mamy takie różne elementy, jak podkręcanie wąsa, jak odrzucanie wylotów kontusza, zakładanie ręce za pas, jak taką rozmowę pomiędzy partnerami i też ta figura odbijana sprawia, że są zmiany, że jak gdyby odkrywamy inne osoby tańczące wspólnie i to no, zmusza tancerzy do jakiejś takiej interakcji. I to bardzo się różni od dzisiejszych polonezów, które no, zwykle tańczone są w stroju takim współczesnym, eleganckim oczywiście, ale jednak to no, nie sprzyja temu, aby wykonywać takie gesty staropolskie.
Czyli to jest sytuacja, kiedy ten kostium determinuje sam taniec.
Tak, kostium determinuje sam taniec i też jakaś tradycja i też nawiązanie do tych pierwszych form poloneza, bardzo takich związanych ze stanem szlacheckim. I pamiętajmy o tym, że na początku czyli mówimy tutaj o XVIII wieku, czyli jeszcze troszkę wcześniej, polonez, wędrując właśnie po dworach Europy, niósł w sobie ten element takiej polskiej szlachty, a więc taką retorykę zupełnie inną, bardziej taką teatralną, wyrazistą, i też w tych figurach często bardzo zagraniczni obserwatorzy czy uczestnicy mówią o na przykład o ukłonach polskich, które się bardzo różnią, o prowadzeniu jakby też partnerki, która w polskim stylu jest w inny sposób przeprowadzana, o też jak gdyby zdejmowaniu, zakładaniu czapki, czy chociażby też no, tańczeniu z szablą, co było typowe i to była duża umiejętność. I nie wszyscy za granicą potrafili tak się zachować w polonezie, dlatego on no, miał ten swój taki charakter bardzo typowy, związany ze stanem szlacheckim i ten charakter był przyjmowany jako coś oryginalnego, jako coś bardzo wartościowego. I włączano poloneza do tańców ówczesnych towarzyskich.
No i w końcu ten polonez został właściwie przez nas teraz, mówię współcześnie, należycie doceniony. W 2023 roku taniec został wpisany na Światową Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Także powiem dzięki pani staraniom.
Tak, bardzo cieszę się z tego faktu, bo rzeczywiście starań było niezwykle dużo, szczególnie, że robiliśmy to w czasach pandemii, co jest trudne, bo trzeba było jednak przygotować taką dokumentację ilustrującą tańczenie poloneza, no a wspólne tańczenie w pandemii no nie było, że tak powiem, łatwością i priorytetem. Ale udało nam się taką całą dokumentację przygotować, stworzyć też cykl różnych wydarzeń i myślę, że to wszystko przyczyniło się do tego, że element polonez, polski taniec tradycyjny, bo pod taką nazwą został wpisany, znalazł się na tej liście i też jego historia, czyli właśnie taka obecność w tradycji muzycznej i właśnie tanecznej innych narodów czy innych krajów Europy sprawiła, że jakby nie było no, nawet wątpliwości.
Teraz możemy być spokojni, bo jest zaopiekowany i ochroniony.
Tak, polonez na pewno jest zaopiekowany i chroniony. Czy możemy być spokojni? Nie wiem, dlatego że warunkiem wpisu i obecności tego elementu na liście jest dalsze praktykowanie tego tańca, więc musimy go cały czas jednak mimo wszystko chronić, promować, praktykować, tańczyć, więc ja zachęcam. Balet Krakowia Danca, ja sama organizujemy różne wydarzenia, które mają na celu promocję tego tańca i myślę, że wszyscy powinniśmy właśnie o tym pamiętać.
To powiedzmy teraz o tych pozostałych czterech tańcach narodowych w XIX wieku. Mazur to taniec reprezentacyjny polskiej szlachty. Mazura wszyscy znają, ale no już z krokami to nie jest wcale takie oczywiste.
Tak, myślę, że tutaj absolutnie dobrze pan to określił. Wszyscy znamy Mazura, wiemy, że gdzieś on dzwoni, tylko nie wiemy w jakim kościele, a ten kościół to są właśnie trudne kroki, które jednak zostały uformowane jeszcze na początku XIX wieku i Mazur zyskał taką no, niezwykłą, bym powiedziała, karierę w momencie, kiedy został prezentowany przez naszych oficerów naszych wojsk w czasie i kampanii napoleońskiej, czyli kiedy oni znajdowali się i we Francji, i w różnych innych krajach Europy i na balach właśnie prezentowali Mazura. Mazura, z taką dużą, bym powiedziała, swobodą, też elementem improwizacji, ale też taką zadzierzystością i właśnie tym elementem przytupywania, co jest takie typowe dla ilustracji Mazura i co zachwyciło wszystkich obecnych na balach i to sprawiło, że Mazur przyjął się jako taniec salonowy i połączył się też z innymi formami, tak jak polka chociażby i stał się takim tańcem no, bardziej wygładzonym, eleganckim, nazwano go mazurką i ta forma funkcjonowała jednocześnie i w salonie i też na scenach baletowych, na scenach operowych, bo przypomnijmy, że do dzisiaj mazurka jest takim punktem, jednym z tańców, które pojawiają się w baletach klasycznych, chociażby w Jeziorze Łabędzim, czy właśnie w innych wspaniałych choreografiach tego okresu, czyli końca XIX wieku. I dzięki temu Mazur zawsze jak gdyby ma taki element związany z trudnym krokiem, tak zwanym podstawowym, bieganym albo pamarsze i też jak gdyby z figurami, które jednak no, wiążą się z taką, bym powiedziała, dużą dynamiką, bo są to jednak chałupce, czyli trzeba mieć umiejętności techniczne, żeby wykonać Mazura.
To teraz zdawałoby się prostszy taniec, kujawiak, zwany tańcem okrągłym, no ale właśnie, czy rzeczywiście jest dużo prostszy, bo można sobie, mówiąc stereotypowo, przy nim odpocząć?
Myślę, że i kujawiak, i oberek, bo powiem o tych obydwu jednocześnie, bo one się łączą, to były takie formy, które z kolei wyrosły z tego środowiska ludowego i tak jak sama nazwa wskazuje, kujawiak reprezentuje taką wiązankę tańców z regionu Kujaw. Jest to forma mazurka, czyli tańca trójmiarowego, który jest bardziej taki spokojny, bardziej no, poukładany, aczkolwiek często wiąże się właśnie z takimi elementami szybszymi, czyli z tymi elementami oberka i tutaj no, to już jest duża trudność, żeby wykonać właśnie takie elementy wirowe, obrotu w lewą stronę, w parze, czy też jakieś elementy nawet akrobatyczne, które typowe są dla oberka, a z kolei kujawiak nazywany jest tańcem zakochanych, taką promenadą, ale ma też trudne elementy, tak jak koguciki, jak małe chałupce, jak właśnie też ten trójmiarowy krok, typowy taki promenadowy i różne figury, które no, należy wykonywać w sposób taki bardzo delikatny, elegancki, no więc na pewno wymaga pracy.
Czyli te dwa w parze, kujawiak-oberek czy oberek-kujawiak?
Myślę, że można mówić o oberku kujawiaku, bo oberek to taniec, który pojawia się troszeczkę wcześniej w historii naszych tańców. Jest to najszybszy polski taniec narodowy, metrum 3/8 i taniec ten ma element wirowy. I to jest często kojarzone również z takim wielkim, bym powiedziała, powodzeniem walca na początku XIX wieku. Często mówi się, że właśnie oberek wchłonął też te elementy walcowe, czyli tańca wirowego, który przypominam, że był często tańcem zabranianym. Ponieważ wirowanie kojarzyło się z utratą jak gdyby kontroli nad sobą samym i często babcie albo mamy albo ciocie przestrzegały młode panny, żeby właśnie nie stawały ani do walca, ani do oberka, bo może im się zakręcić w głowie i nie wiadomo co się stać. No i faktycznie tańcząc oberka może się zakręcić w głowie, szczególnie, że trzeba wirować właśnie w drugą stronę, czyli w lewo. To jest bardzo trudne. I też oberek, który jednocześnie był kojarzony z taką żywiołowością, ludowością, z taką, bym powiedziała, swobodą. Można było w oberku wykonywać różne figury. Można było właśnie być też takim bardzo na równi, bo kobiety i mężczyźni tańcząc oberka mają bardzo podobne role. Kobiety często muszą wspierać na przykład swoich partnerów, którzy wykonują jakieś skomplikowane, akrobatyczne elementy i muszą mieć siłę, żeby to robić. Także to był taki taniec, który kojarzył się z elementem wiejskim i w salonach czy właśnie w dworkach szlacheckich tańczono oberka jako taki rodzaj wyzwolenia się z jakichś schematów czy reguł dworskich.
To jeszcze ostatni taniec, krakowiak, jedyny dwumiarowy z tych tańców narodowych. Co ciekawe, w wielu regionach Polski spotykamy różne własne nazwy tego tańca, takie jak skalmierzak, wiśliczak, księżak, kopieniak, proszowiak, stopniczak, włączek albo flisak.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Krakowiak, oczywiście taniec, który nam się kojarzy z Krakowem, ale te nazwy świadczą o tym, że mógł też wyglądać w różny sposób, tańczony w różnych miejscach i miał na pewno jakieś typowe elementy związane z kolejnymi swoimi formami. Taniec, który jest absolutnie tańcem typowym dla środowiska wiejskiego, ludowym, ale taniec, który bardzo szybko został włączony do repertuaru scenicznego i przypomnijmy, że swoją karierę zawdzięcza baletowi Wesele w Ojcowie z 1823 roku, w którym to właśnie przedstawiono takie wesele krakowskie do muzyki Kurpińskiego i Damzego, natomiast i Stefaniego. Natomiast wiele z tych elementów znajduje się też w operze Krakowia i górale. Więc ta tradycja krakowiaka i jego obecności na scenach polskich pojawiła się już bardzo wcześnie i poświadczyła, że jest to taniec, który może również służyć jako takie popisy sceniczne, a nawet całe balety, tak jak Wesele w Ojcowie. I od tego momentu zaczęła się jego wielka kariera na scenach, również i w salonach, bo właśnie Karol Mestenhauser opisuje też krakowiaka salonowego, więc krakowiak to nie tylko, proszę Państwa, taniec krakowiaków, ale taniec, który zachwycał również zawodowców, tancerzy zawodowych, zachwycał ludzi w salonach i bardzo szybko przeniknął też do takiego repertuaru scenicznego, tak jak chociażby Krakowian Fanny Elsler, czy jego obecność w innych baletach francuskich też jest poświadczona właśnie tą nazwą Krakowian. A zachował w swojej tradycji takie elementy bardzo związane z naszym folklorem krakowskim, czyli krakowiaków, którzy jadą na koniu, bo mamy takie kroki jak na przykład konikowy, kulawy, krzesany, oczywiście cwał krakowski, i muszą koniecznie stukać podkówki.
A to jest taki taniec, który myślę wywołuje zawsze uśmiech na twarzach tych, którzy oglądają, ale tych, którzy też wykonują ten taniec.
Tak, krakowiak jest wspaniałym tańcem, jest niezwykle żywiołowy, bardzo też taki wymagający technicznie, bo tutaj też mamy takie elementy jak właśnie chołupce, podskoki, padanie na kolano i też figury, które tak jak starokrakowska czy porębiańska, które ilustrują takie zaloty pomiędzy właśnie chłopcami a dziewczętami i myślę, że ta dwumiarowość też sprawia, że taniec ten jest taki łatwy i w odbiorze i też często my lubimy tańczyć krakowiaka.
Jeśli miałaby pani wybrać swój ulubiony taniec narodowy, to jaki byłby to taniec?
Obecnie jestem bardzo zafascynowana polonezem, bo odkrywam jego różne oblicza, szczególnie te XVIII-wieczne, jego różne kroki, różne formy i myślę, że zdziwilibyśmy się, gdybyśmy mieli oglądać taką formę XIX-wieczną, z początku XIX wieku albo właśnie XVIII-wieczną, gdzie polonez był tańcem bardzo dynamicznym, też z jakimiś chołupcami, podskokami, przytupywaniem, więc myślę, że to jest taniec, który jeszcze wymaga wielu badań, ale moje serce krakowskie jednak się tutaj ku krakowiakowi zwraca i myślę, że też warto byłoby odkryć te różne formy krakowien.
To jeżeli ktoś jest ciekaw, jak mogły wyglądać te tańce chociażby w XIX wieku, może wybrać się na spektakle baletu dworskiego Krakowia Danca.
Tak, w naszym repertuarze mamy bardzo dużo tych tańców. No, po pierwsze mamy Wesele w Ojcowie w choreografii Leszka Rębowskiego. Mamy również wiele różnych polonezów, ponad 30 już, które są prezentowane w różnych stylach, w różnych strojach, kostiumach, z różnych epok. I myślę, że to jest warte zobaczenia, no i też właśnie ulubiona krakowien, jak chociażby krakowien contredance, też taka forma, która znajduje się zapisana w naszej bibliotece książąt Czartoryskich, więc absolutnie tutaj te tańce w różnych odmianach, w różnych obliczach można oglądać w wykonaniu tancerzy baletu Krakowia Danca.
A o tańcach, polskich tańcach narodowych opowiadała pani Romana Aniel, szefowa baletu dworskiego Krakowia Danca, osoba, która myślę wie wszystko o tych tańcach polskich, tańcach dawnych, tańcach dworskich.
Dziękuję bardzo, no i zapraszam nie tylko do oglądania, ale też do tańczenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.